Eryk Pomorski, legenda i historia. Szlak gryfitów po raz drugi z Darłowem w tle. I nie tylko Darłowem w tle. Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą. Jest to rodzaj choroby, w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. W roku 1382, kiedy w sąsiedniej Polsce trwa bezkrólewie po śmierci Ludwika Węgierskiego, kiedy na Litwie umiera jeden z najznamienitszych władców, Kiejstut Giedyminowicz, a Moskwa zdobyta jest przez Tatarów z Białej Ordy, rodzi się na zamku w Riegenwalde, w dzisiejszym Darłowie, młody książę, któremu rodzice nadali imię Bogusław, co się zdarza w historii gryfitów dość często. Jego ojcem jest książę pomorski Warcisław VII i księżna Maria, córka księcia meklemburskiego Henryka III i Ingeborg, duńskiej królewny, córki króla Waldemara, i to jest w tej historii informacja ważna. Waldemar IV, zwany także Aterdag, miał kilkoro dzieci, m.in. księcia koronnego Krystiana, który zmarł w wieku 19 lat, i córkę Małgorzatę. Ostatecznie w wieku dorosłego dożyły tylko Małgorzata i Ingeborg. Małgorzata to również istotna postać w tej opowieści. Aby zrozumieć dzisiejszą opowieść, należy przenieść się do ówczesnej Danii, gdzie, delikatnie mówiąc, są pewne kłopoty z osadzeniem tronu. Małgorzata I była córką króla Waldemara IV Aterdaga i jego żony Elżbiety Pomorskiej. Waldemar uznawany był za jednego z najlepszych władców Danii. Ten wykształcony król początkowo władał tylko północną Jutlandią. Stopniowo jednak odzyskał resztę Jutlandii, Zelandię i inne tereny spustoszonego i podzielonego za panowania poprzedniego króla kraju. W 1361 roku ponownie zjednoczył Danię, przyłączając do niej nawet Skanię i Gotlandię. Warto popatrzeć na mapę Europy, zachęcam, bo Skania i Gotlandia są dzisiaj terenem Szwecji. Po śmierci wspomnianego już Waldemara IV w 1375 roku jego wnuk Olaf II został królem Danii. Jednak Olaf był wówczas jeszcze nieletni i niezdolny do samodzielnego sprawowania władzy. Dlatego Małgorzata I jako matka Olafa objęła regencję i rządziła w jego imieniu. Niestety Olaf zmarł w 1387 roku, a że był nieletni, oczywiście nie pozostawił potomstwa. Po jego śmierci Małgorzata kontynuowała samodzielne rządy jako królowa Danii. Była ona także wdową po królu Norwegii Håkanie, więc sprawowała rządy regencyjne także w Norwegii, a po buncie mornowładców przeciwko królowi Albrechtowi III przejęła także władzę w Szwecji. Jej panowanie odegrało kluczową rolę w tworzeniu tzw. Unii Kalmarskiej, która połączyła Danię, Szwecję i Norwegię pod jej władzą. W 1397 roku Małgorzata zdołała osiągnąć porozumienie z arystokracją szwedzką i norweską, co zaowocowała porozumieniem i podpisaniem aktu założycielskiego Unii w szwedzkim Kalmarze. Unia Kalmarska formalnie ustanowiła Małgorzatę I jako władczynię wszystkich trzech królestw. W praktyce jednak Unia Kalmarska była bardziej luźnym związkiem, a poszczególne królestwa zachowały swoją autonomię. Małgorzata I zmarła w 1412 roku, ustanawiając wcześniej sukcesję i zatwierdzając ją prawnie. Na następcę Małgorzata wybiera sobie wnuka swojej siostry Ingeborg, wspomnianego już 6-letniego darłowskiego księcia Bogusława. Dość powiedzieć, że był on chyba jedynym spadkobiercą duńsko-norweskiej regentki, która młodego księcia nawet adoptowała. Najprawdopodobniej zrobiła to w lutym 1388 roku po przybyciu na dwór duński chłopca wraz z ojcem Warcisławem VII. Bogusław zmienia imię na bardziej skandynawskie. Eryk już w roku 1392 zostaje koronowany na króla. Najpierw Norwegii. I tak pierwszy i ostatni Gryfita kłada królewską koronę. O ile w Norwegii korona była dziedziczna, to króla w Szwecji i Danii musiały zaakceptować tamtejsze rady państwowe. Więc należy słusznie zauważyć, że pewien rodzaj demokracji szlacheckiej to nie tylko polska specjalność. Obwołanie Eryka królem Szwecji i Danii następuje więc kilka lat później, bo w 1396 roku. Zmiana imienia była oczywiście propagandowa, a imię Eryk nawiązywało do powszechnego w Skandynawii kultu świętego Eryka. Nawiasem mówiąc, w Danii był on Erykiem VII, w Norwegii Erykiem II, a z kolei w Szwecji, widać, imię to było nad wyraz popularne wśród królów, tam był Erykiem XIII. Przesądnym słuchaczom dodam spoiler, ta trzynastka przynosi mu pecha właśnie w Szwecji. Współcześni Erykowi żartowali, że został królem z woli Boga i Margaret. I podobnie brzmi tytuł książki o Eryku Pomorskim autorstwa Jana Wołódzkiego. Eryk, nazwany później Pomorskim, nie miał zbyt wiele do gadania jako 14-latek. Rządziła dalej Małgorzata, starając się stabilizować politykę trzech królestw, a także unikać konfliktów wewnętrznych. O ile w Danii i Norwegii szło dość sprawnie, to w Szwecji niestety jak po grudzie, co nie pozostanie później bez konsekwencji panowaniu Eryka. Jednak ostatnie lata regentki nazwane są przez historyków pokojem królowej Małgorzaty. Powiedzieć trzeba, że musiała to być fascynująca i charyzmatyczna kobieta, której Eryk i Dania zawdzięczają bardzo wiele. Eryk objął władzę po śmierci Małgorzaty w 1412 roku. Krew pomorska się odezwała. Jego planem było utworzenie Dominium Maris Baltici. Jego plany imperialne to utworzenie imperium od rzeki Newy poprzez Finlandię i Estonię, Pomorze, aż po norweskie Bergen i też Grenlandię. Od początku nie mogło to się spodobać ówczesnemu kartelowi handlowemu, czyli miastom Hanzy, oraz wciąż jeszcze silnemu, mimo że pobitemu przez Jagiełłę, zakonowi krzyżackiemu, lojalnemu lennikowi Cesarstwa Rzymskiego. Nie podobało się to także innym poddanym cesarstwa, grafom Holsztynu. Warto też wspomnieć, że Eryk zawarł polityczny mariaż z dworem angielskim, poślubiając córkę króla Anglii, Henryka IV, z rodu Lancasterów. Czyli pierwszym krokiem ku bałtyckiemu imperium jest osłabienie Hanzy i zajęcie Holsztynu, a także rozbudowa miast i twierdz nadmorskich. Nowe przywileje, aby zrównoważyć Hanzę, otrzymuje 49 miast duńskich, 12 szwedzkich i 5 norweskich. Dość powiedzieć, że szwedzkie Malmö do dziś nie bez powodu nosi gryfa w herbie. Wojna z Holsztynem i Hanzą nie przynosi żadnych efektów i po wyczerpujących walkach oraz niewiele przesuwające się linii granicznej w 1435 roku zostaje zawarty pokój w Wordingborgu, kończący tę wojnę. Na wojnie tej wiele traci Szwecja, nie będąc bezpośrednio zainteresowana profitami ze zdobycia Holsztynu. Warto wspomnieć, że Eryk kilkukrotnie był już w posiadaniu tego księstwa, skąd wypierali go holsztyńscy władcy. Nie pomogła nawet pomoc pomorskich sojuszników, książąt Bogusława i Barnima, i tu darujmy sobie ich numery porządkowe, bo i tak to nam niewiele powie. Konflikt z Holsztynem to także wojna celna o opłaty w cieśninach duńskich, blokada handlu, osłabia Hanzę i wpływy pieniędzy do trzech królestw. Unia Kalmarska trzeszczy. Trzeba też wspomnieć o Eryku i sprawie polskiej. Początkowo zawarł on sojusz polityczny z Jagiełłą w 1419 roku, starając się nawet o rękę Jadwigi Jagiellońki, dla swego siostrzeńca Bogusława, aby zrównoważyć siłę zakonu krzyżackiego w basenie Morza Bałtyckiego i aby wraz z książętami pomorskimi, z tym samym zakonem, zawrzeć sojusz przeciwko Jagielle i uczestniczyć w jego ślubie z czwartą żoną w Krakowie podczas podróży do Ziemi Świętej w 1424 roku. Czyli mamy tutaj niezłe poplątanie sojuszy. Wojna holsztyńska jest bez znaczenia, jednak pochłania siły i środki. Między innymi środki pochodzące z Królestwa Szwecji, które w przeciwieństwie do Danii nie ma nic z tej wojny. No i Szwecja się buntuje. Wiadomym jest, że już przed przejęciem władzy przez Eryka nastroje wśród części rodów szlacheckich w Szwecji nie były zbyt przychylne Małgorzacie i Unii ze względu na politykę regentki, która ograniczyła szlachetnie urodzonym część przywilejów i wycofała się z dzierżaw majątków królewskich, aby zreperować finanse państwa. Po śmierci Małgorzaty Eryk próbował załagodzić sytuację, jednak konflikt narastał. Konflikt Eryka polegał na pojmowaniu Unii Kalmarskiej. Dla Eryka Unia była jednym organizmem, podczas gdy wśród możnych dominowały, powiedzmy sobie, regionalne egoizmy. Poza tym Eryk sprawował rządy w bardzo autorytarny sposób, wbrew Radzie Państwowej, która od lat współuczestniczyła w rządzeniu państwem przez tak zwane tingi. Słowo tingi oznacza po polsku rzeczy, choć historycznie tingi to plemienne zgromadzenia wolnych mężczyzn, tradycja nawiązująca do czasów plemiennych, czyli wikińskich. Warto wspomnieć, że dziś parlamenty Danii, Norwegii czy Wysp Owczych mają w nazwie ting. Duński parlament to na przykład Folketing.
Eryk nie liczył się również z rekomendacjami w obsadzaniu urzędów, osadzając na nich w Szwecji szlachcitów z domów duńskich i domów pomorskich. Dodatkowo rzadko bywał w Szwecji, bo polityka dominium Maris Baltici wymagała wielu podróży zagranicznych i układów, bądź to z sąsiadami, bądź to z papieżem, czy również z cesarzem Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Łagodziła to obecność jego żony Filipy Lancaster w Szwecji, ale do czasu, bo ta zmarła w 1430 roku, a była wierną i inteligentną partnerką. Nawiasem mówiąc, Filipa pochowana jest w Szwecji, w klasztorze Wadstena, gdzie do dziś zobaczymy jej nagrobek w kościele klasztornym. Niektóre źródła podają, że osadzenie żony w tym opactwie było karą za samowolny atak Stralsund, czy może Strzałów lub Strelow po pomorsku, podczas pielgrzymki Eryka do Ziemi Świętej. Strelow, pomorskie miasto Hanzy, stało wtedy po stronie grafów holsztyńskich. Niepowodzenia wojenne zbiegły się z zamieszkami wewnątrz Szwecji, której urzędnicy królewscy coraz brutalniej egzekwowali powinności podatkowe. Nie pomogło też forsowanie swego krewnego Bogusława IX na namiestnika Szwecji. Cudzysłowiową iskrą stał się bunt szlachty mieszczan i chłopstwa w prowincji Dalarna, znajdującej się w środkowej Szwecji, tuż przy granicy z Norwegią. Lokalne rozruchy przerodziły się w powstanie przeciwko królowi i Danii. Na czele powstania stanął szlachcic niemieckiego pochodzenia Engelbergtsson. Istnieją domniemania również o wsparciu szwedzkiego powstania przez Hanzę, czyli jak już powiedziałem, kartel miast bałtyckich, które Eryk próbował osłabić. Szwedom nie zależało na detronizacji króla, tylko na wyważeniu królewskiej władzy i desygnowaniu namiestnika sprawującego władzę pod nieobecność króla. Szlachta pod wodzą Engelbrekta wyznaczyła królowi bardzo krótki termin na spotkanie pojednawcze, na który nie zdążył się stawić. Uznano to za abdykację. W międzyczasie zmienia się przywódca rebelii. Engelbrekt zostaje zamordowany przez okrutnego marszałka Karola Bondę, który staje na czele rebelii jako nowy przywódca. Okrucieństwo Karola Bondę doprowadza do prób negocjacji z Erykiem, jednak mleko jest już rozlane. Gryfita traci oficjalnie władzę w Królestwie Szwecji i Danii w 1439 roku, a w Norwegii w 1442. Karol Bondę wkłada szwedzką koronę i odtąd zwać się będzie Karolem VIII. W Danii i Norwegii na tron wstępuje Krystian I Oldenburg, z którym Karol Ósmy tłucze się niemiłosiernie. Uwaga, spoiler, nie skończy się to dla Bondego dobrze. W latach 1439-1449 po detronizacji we wszystkich trzech królestwach Eryk rezydował na wyspie Gotlandii, co ponoć było zawsze jego planem B, bo jak pisze pani Barbara Gawrońska-Peterson z Uniwersytetu Królewskiego w Oslo, w swoim opracowaniu Henryk Pomorski w oczach Szwedów, współczesnych jemu i współczesnych nam, pisze, że w roku 1436 Eryk podarował zarządcy zamku w Wisborg srebrną łyżeczkę z wygrawerowaną łacińską inskrypcją „Moja nadzieja w Gotlandii i morzu”. Rezydujący na Gotlandii, zdetronizowany król uzyskał przydomek Pirat, jednak działalność jego była zupełnie legalna. Eryk mógł tytułować się królem Gotów, czyli królem mieszkańców Gotlandii, i kontrolować żeglugę na podległych mu wodach, więc nie okradał statków, tylko pobierał stosowne opłaty za przekroczenie własnych wód terytorialnych. Jednak jeśli ktoś nie chciał zapłacić, używał środków, delikatnie mówiąc, łagodnej perswazji. Jeżeli popatrzymy na mapę Morza Bałtyckiego, Gotlandia leży na drodze ze Szwecji do portów Zakonu Krzyżackiego, które wciąż jeszcze panowało od Królewca do Rewla, czyli dzisiejszego Talina, no może dalej, a także do Rzeczypospolitej i Siostrzewek Pomorskich, których porty były członkami wielokrotnie wspomnianej już Hanzy. Nic dziwnego, że o wyspę upomniał się szwedzki król Karol VIII Bonde. Jednak Eryk odparł wszystkie szwedzkie ataki na Wisby. Umęczony wojną, na złość Szwedom, oddał wyspę duńsko-norweskiemu królowi, wspomnianemu już Christianowi Oldenburgowi. Czas bytności Eryka na Gotlandii pisała nieprzychylna mu kronika Karola, utwór opisujący czas rządów Eryka i dojście do władzy Karola VIII. Kronika pisze tak, w sposób oczywiście wierszowany, bo tak została napisana. Gdy szwedzki statek wpłynie, dłoń Eryka go nie minie. Palił on statki, niewolił rycerzy, złota coraz więcej miał w zamkowej wieży. Gdy o tym słyszeli na duńskim dworze, jeno się zaśmieli. Król Krystian mawiał. Wuj siadł na ostrowi, nie dziw, że bierze, co z wody wyłowi. To złoto jeszcze nam powróci. Na przysłowiową emeryturę wylądował w Darłowie. Istnieje legenda, że jego życiową partnerką została po śmierci żony jej dwórka Cecylia, która była Dunką lub Angielką, a legendy głoszą, że była nieprzyzwoicie piękną kobietą. Najprawdopodobniej już na Gotlandii zawarli tajne małżeństwo zwane morganatycznym. Taki związek zawarty przez członka rodu królewskiego lub członka rodu książęcego z osobą niższego stanu nie zmienia statusu, ale dzieci z takiego związku nie mają praw do królewskich czy książęcych tytułów. Jest to czas rozbicia dzielnicowego Pomorza, którym oczywiście rządzą gryfici, ale ich włości są mocno rozdrobnione. Eryk obejmuje władzę w księstwie słupskim i starogarskim, na stałe rezydując w Darłowie, albo jak kto woli Rügenwalde, którym przyszedł na świat. Ponoć był władcą roztropnym, u którego inni książęta szukali rady i oparcia. Jego międzynarodowa kariera zakończyła się w roku 1459. Zmarł w Darłowie, osiągając wiek aż 77 lat, co było fenomenem na ówczesne czasy, gdyż jego krewni dożywali zazwyczaj 40 lub 50 lat. Niestety pisane źródła chyba niesprawiedliwie traktują postać Eryka Pomorskiego. Janusz Władysław Szymański w swoim poczcie władców Pomorza pod tytułem Książęcy ród gryfitów tak przedstawił bohatera dzisiejszego podcastu. Lekkomyślny, skłonny do nagłych decyzji, nadmiernie wojowniczy, pozbawiony talentu wojennego, rychło wdał się w niepotrzebny spór z grafami Kolsztynu i doprowadził Danię do wojny z Hanzą. Warto też wspomnieć o Karolu VIII Bonde, o okrutniku, który pozbawił Eryka władzy i uśmiercił faktycznego przywódcę buntu Engelbrekta. Z powodu wywołanych własnym okrucieństwem wewnętrznych zamieszek dwukrotnie musiał abdykować. Pierwszy raz w 1457 roku, drugi raz w 1465. Po pierwszej abdykacji oczywiście powrócił na tron. Nieustannie wojował z Danią i jej stronnikami wśród arystokracji szwedzkiej. Przez niespełna rok był nawet królem norweskim. Po pierwszej abdykacji w latach 1457-1464 schronił się w prowadzącej wojnę z państwem zakonnym Polsce. W zamian za Ogromną pożyczkę, potrzebną do prowadzenia wtedy wojny 13-letniej, otrzymał w zastaw od króla Kazimierza Jagiellończyka ziemię pucką. To niewielkie państewko skandynawskie na ziemiach polskich istniało formalnie do 1460 roku, do czasu, kiedy Puck odbili krzyżacy. Później król znalazł schronienie w Gdańsku. Powrócił na chwilę na tron w 1465 roku, aby ostatecznie oddać władzę wspomnianemu Krystianowi I Oldenburgowi. Taka ciekawa historia istniejąca w okolicach Pucka, mini szwedzka enklawa. Unia Kalmarska przetrwała do 1523 roku, gdzie Szwecja ogłosiła swoją niezależność, choć czas trwania Unii Kalmarskiej jest ważnym okresem w historii Danii i Skandynawii, bo przyczynił się do wzrostu wpływów duńskich na cały region bałtycki. Jako miejsce nieoczywiste dziś chciałbym zaproponować szlak gryfitów. Szlak gryfitów po raz drugi, bo pierwszy raz mówiłem o szlaku gryfitów przy okazji księcia Bogusława X Wielkiego, także zainteresowanych odsyłam do mojego poprzedniego podcastu. Będzie to szlak zamków, czterech zamków, nie zawsze gryfitów. Mówimy o Darłowie, Słupsku, Lęborku i Bytowie. Choć jak powiedziałem, nie zawsze gryfitów, bo Lęborg i Bytów nie zawsze były w państwie gryfitów. Zacznijmy od Darłowa. Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie jest ponoć jedynym nadmorskim zamkiem gotyckim w Polsce, jeśli przyjmiemy, że miasto znajduje się bardzo blisko morza i połączone jest z morzem przez rzekę Regę. W 2012 roku Darłowo obchodziło 700-lecie lokacji miasta. Mówi się drugiej lokacji miasta, choć nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Choć nie ma śladów pisanych, to na podstawie badań archeologicznych i architektonicznych oraz kontekstu historycznego można przyjąć powstanie zamku na drugą połowę XIV wieku, czyli jest naprawdę stary. Byłem w nim dwukrotnie. Po raz pierwszy w czasie letniej przerwy pandemicznej z żoną i moimi wiernymi współtowarzyszami wypraw Kasią i Marcinem. Po raz drugi z moją mamą w jej imieniny i jej wspaniałą przyjaciółką Elą w jej urodziny. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Wróćmy do zamku. Podobno książę Bogusław V, mąż Elżbiety, córki Kazimierza Wielkiego, w roku 1352 zakupił od bogatej mieszczki darłowskiej Elżbiety von Ber wyspę wraz z młynem, z myślą o budowie na niej swojej umocnionej warowni. Nawiasem mówiąc, byli to rodzice Kaśka Pomorskiego, jednego z dwóch gryfitów, którzy mogli zostać królami Polski. Na przestrzeni XV i XVI wieku prowadzono wiele prac związanych z rozbudową i modernizacją zamku. Mimo że Darłowo było tylko siedzibą czasową gryfitów, zamek nabierał blasku godnego rezydencji władców Pomorza, bogatego Pomorza. Pierwszym władcą, który unowocześnił system obronny zamku i rozbudował go, był bohater dzisiejszej opowieści, Eryk Pomorski. Wszak, kalkując schemat dzisiejszych czasów, był tu pod koniec życia zameldowany. Inicjatorem kolejnej budowy, znacznie zmieniającej zamek, był w połowie XVI wieku książę Barnim XI, a ostatnim księciem, który zajął się zamkiem, który odbudował zamek po pożarze w 1624 roku, był Bogusław XIV, ten sam, który umarł bezpotomnie na skutek tzw. klątwy Sydonii, Sydonii von Borg, pomorskiej czarownicy. Warto wspomnieć o sali rycerskiej zamku, która od 1639 do 1805 roku służyła wiernym jako kaplica zamkowa świętej Elżbiety. Nawiasem mówiąc, protestancka kaplica pod wezwaniem świętej. Bardzo ciekawe. Inicjatorem kaplicy była wdowa po Bogusławie XIV Elżbieta, dla której zamek w Darłowie był wdowim wianem. W muzeum mieszczącym się dziś w zamku zobaczymy kilka stałych ekspozycji, m.in. historię Eryka Pomorskiego, także obłędnie piękne dzieła sztuki sakralnej w odrestaurowanej sali rycerskiej, zwanej również kaplicą zamkową. Ekspozycja prezentuje rozwój poszczególnych dziedzin artystycznych służących liturgii kościelnej. Na szczególną uwagę zasługuje ambona, ufundowana przez księżną Elżbietę, wdowę, jak wspomniałem, po Bogusławie
XIV. Opublikowałem jej zdjęcie na moim profilu instagramowym. Na dziedzińcu zamku jest statuetka lub pomnik Eryka Pomorskiego. Zdjęcie też możecie zobaczyć na profilu instagramowym podcastu. Kilka kroków od zamku znajduje się monumentalny kościół mariacki, a w nim sarkofag Eryka Pomorskiego, który, jak już wspomniałem, swą międzynarodową karierę zakończył w miejscu, w którym się urodził. Na drugim szlaku Gryfitów będą jeszcze trzy inne zamki. Pierwszy to Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku, o którym wspomniałem w podcaście o Trinie Papisten z sarkofagami potomków ostatnich Gryfitów Anny de Croy i Ernesta de Croy. Kolejny to zamek w Bytowie, niegdyś krzyżacki, potem Gryfitów, oraz zamek w Lęborku, urokliwym mieście na trasie Szczecin-Gdynia, które zawsze się omija. Na pewno o słupskim zamku opowiem więcej następnym razem. Jeśli zapytacie mnie kiedy, nie wiem. O Darłowie opowiada również świetny kryminał Marka Krajewskiego Arena Szczurów, do którego przeczytania zachęcam. W kryminale tym komisarz Popielski, rodowity lwowianin po wojnie, ukrywa się tu przed komunistycznymi siepaczami. Darłowo jest również miejscem akcji powieści Leszka Hermana pod tytułem Latarnia Umarłych. Igor, bohater pierwszej powieści Sedinum, pojawia się w Darłowie wraz z brytyjskimi przyjaciółmi. Fascynująca opowieść. Warto też zacytować fragment wywiadu z autorem, który w punkt zdefiniował konieczność badania historii Pomorza. Ten region był związany różnymi układami lennymi z polskimi królami, tak jak wielu innych sąsiadów. Polska miała więc tyle wspólnego z Pomorzem, co na przykład z Czechami. Pomorze nie było częścią Polski, dlatego historia tego terenu została odcięta po wojnie jak nożem. Dopiero teraz moje pokolenie zaczynać się czuć tam jak u siebie, odgrzebywać tę historię, wyklejać ją do siebie. Do tej pory przeszłość tego regionu była odcięta. Pojawiały się nawet straszne próby pisania od nowa pomorskich legend czy fałszowania i polonizowania folkloru pomorskiego. Tyle autor Latarni Umarłych. Warto powiedzieć, że jesteśmy w podobnym wieku i to faktycznie nasze pokolenie zaczyna badać historię i zaczyna rozumieć historię tego, co po niemieckie. Jeśli nie wyczerpałem tematu Darłowa, to oczywiście polecam słuchaczom książkę Leszka Hermana. Historia Eryka wiąże się także ze skarbem. Przed śmiercią władca przekazał swoim następcom, księżniczce Zofii i Erykowi II, skarb składający się z kosztowności, które zabrał z Danii oraz zdobył podczas pobytu na Gotlandii. Późniejsi królowie duńscy chcieli odzyskać kosztowności, uważając je za swoją własność. Do dziś nie wiadomo, co się stało z domniemanym skarbem, którego wartość była gigantyczna jak na owe czasy. Wśród skarbów Eryka miał być, według Tomasza Kancowa, kronikarza Gryfitów, miała być figura Jezusa, wysoka jak chłopiec 15-letni, z czystego arabskiego złota uczyniona, 12 apostołów o wielkości dzieci z czystego srebra, cały jednorożec, monstrancja z czystego arabskiego złota, złoty fenik wartości 100 tysięcy guldenów, który król otrzymał w posagu małżonki, i złota gęś z zamku Vordingborg. Warto też wspomnieć, że przechodząc przez cieśniny duńskie w miejscowości Helsingor wznosi się potężny zamek Kronborg, zbudowany z inicjatywy właśnie Eryka Pomorskiego. To w nim William Shakespeare umiejscowił akcję swojego słynnego dramatu Hamlet, w którym zamek nosi nazwę Elsinore, pochodzącą od brytyjskiej wymowy nazwy miejscowości. Zamek jest symbolem duńskiej dominacji w cieśninach. Miałem okazję go zobaczyć, praktykując kilkadziesiąt lat temu na darze młodzieży. Są to dwa miasta, które są naprzeciwko siebie, Helsingborg i Helsingor, i żart mówi, że jak się Szwedzi wkurzą na Duńczyków, to rzucają w nich kamieniami. Herb Unii Kalmarskiej na okładce podcastu jest dowodem na to, że Eryk był królem trzech królestw, bo oprócz symboli Danii, Norwegii i Szwecji jest na nim pomorski gryf. Nawiasem mówiąc, jak powiedziałem, Eryk nadał kilku innym miastom herb gryfa. Na koniec pozdrawiam Dominikę z mojej klasy, której kilka miesięcy temu obiecałem ten podcast.
Drodzy słuchacze, jeśli słuchacie Miejsc Nieoczywistych na Spotify, Apple Podcast czy też Player FM, proszę o krótką chwilę. Dajcie znać, co sądzicie o podcaście, przyznając ocenę w postaci gwiazdek. To proste działanie pomoże mi zdobyć większą widoczność i dotrzeć do jeszcze większej liczby osób, które mają podobne zainteresowania. Wasze komentarze, opinie, sugestie są niezwykle ważne, dlatego też zachęcam Was do dzielenia się tymi refleksjami pod adresem dombwdawidach@gmail.com. Każdy Was głos jest niezwykle cenny i pomoże mi w rozwoju podcastu. Możecie również wesprzeć podcast na stronie buycoffee2/miejsca nieoczywiste. Podcast jest non-profit, a środki wykorzystuję na promocję treści w mediach społecznościowych.